Dzień dobry. Czy słyszeliście kiedyś o człowieku, który nazywał się James Holman? Jeżeli nie, to ogromna szkoda. Musimy to jak najszybciej nadrobić. To był eks-marynarz, który dosłużył się rangi porucznika i człowiek, który w pierwszej połowie XIX wieku odwiedził każdy zamieszkały kontynent. Przemierzył praktycznie na piechotę znaczną część Syberii i napisał o swoich podróżach bardzo dużo dosyć poczytnych książek. A i byłbym zapomniał, zrobił to wszystko, będąc całkowicie niewidomym. W wieku 25 lat, w czasie służby u wybrzeży Ameryki Południowej, doznał bardzo silnego ataku reumatoidalnego zapalenia stawów, które zaatakowało także oczy, pozbawiając go całkowicie wzroku. Do pisania swoich książek korzystał ze specjalnego urządzenia, które metalowymi drucikami wyznaczało mu linie na papierze. Przy podróżach służyła mu laska. Laska, która była specjalnie okuta metalowym elementem i laska, którą uderzał w podłoże, a następnie nasłuchiwał dobiegających do niego dźwięków, echa. I w ten sposób był w stanie, pomimo że był całkowicie niewidomy, jak mówiłem, stworzyć trójwymiarowy model przestrzeni wokół siebie. Czyli korzystał z czegoś, co można porównać do echolokacji nietoperzy. To nie jest tak naprawdę niezwykłe, bo dużo bardziej współczesne badania naukowe, takie z ostatniej dekady, pokazują, że osoby niewidome rzeczywiście mogą czasami przetwarzać bodźce słuchowe częścią mózgu, która normalnie przetwarza bodźce wzrokowe, ale nie wszystkie bodźce słuchowe to są dźwięki, z których te osoby korzystają w czasie echolokacji, gwizdnięcia, kliknięcia itd., itd. Wszystko pozostałe normalnie jest przetwarzane tak jak u osób widzących. I rodzi się tutaj pytanie, czy my też moglibyśmy się tego nauczyć? Teoretycznie nie jest to wykluczone, ale spróbujmy na ten problem spojrzeć szerzej i odpowiedzieć na pytanie, czy da się nauczyć starego psa nowych sztuczek. A jeśli tak, to dzięki czemu i w jaki sposób? Zapraszam. Santiago Ramón y Cajal chciał zostać artystą, ale skończył jako badacz mózgu, który w ostatnich dekadach XIX wieku zapracował nie tylko na Nagrodę Nobla, ale także na miano ojca współczesnej neurobiologii. Najbardziej znany jest ze szczegółowych rysunków, na których zawarł komórki nerwowe, neurony. Dzięki wprawnemu oku i zdolnościom do pracy z mikroskopem był w stanie dostrzec, że mózg jest zbudowany z indywidualnych składowych, z komórek. Komórek, które na dodatek przypominały swoim kształtem drzewa. W tamtym czasie powszechnie skłaniano się raczej ku przeświadczeniu, że akurat ten narząd jest raczej jednolitą masą. Cajal oponował. Twierdził, że między komórkami, konkretnie między dendrytami i aksonami są przerwy. Dobra, porozmawiajmy najpierw o komórkach nerwowych, a konkretnie o ich budowie. Głównymi elementami neuronu są długi i rozgałęziający się na końcu akson, liczne dendryty i ciało komórki z jądrem komórkowym. Pomińmy póki co osłonki mielinowe, komórki Schwana, to nie jest dla tej historii istotne. Neuron to komórka elektrycznie pobudliwa, to znaczy, że może przekazywać sygnał elektryczny wzdłuż swojego ciała, od dendrytu do aksonu i dalej do innych komórek. Ale, jak zauważył pod mikroskopem Cajal, dendryty jednej komórki nie stykają się z aksonami drugiej. Oznacza to, że aby przejść z komórki na inną komórkę, sygnał elektryczny musi zmienić się w sygnał o innej naturze, najpewniej chemiczny. Neurony więc będą wrażliwe także na bodźce tej natury. Ta przestrzeń między aksonem i dendrytem jest dzisiaj nazywana synapsą i jej odkrycie należy do jednego z wielu wielkich dokonań Cajala, poza oczywiście wydedukowaniem, że mózg ma budowę komórkową, no i odgadnięciu, czy też wydedukowaniu kierunku przesyłania sygnału, czyli od dendrytu przez ciało komórki do aksonu, odwrotnie niż w alfabecie DCA. Cajal miewał także niefortunne stwierdzenia, które nie wytrzymały próby czasu, to znaczy dzisiaj są niezgodne z obecnym stanem wiedzy. Na przykład zakładał, że mózg dorosłego człowieka jest już w pełni uformowany i zachodzące w nim zmiany są ograniczone do w zasadzie minimum, żeby nie powiedzieć, że są niemożliwe. Ujął to nawet w słowa, pisząc: wszystko może umrzeć, nic nie zregeneruje. Oczywiście nie wykluczał on istnienia mechanizmów, które umożliwiały uczenie się, zapamiętywanie, formowanie wspomnień, ale jego mózg nie był plastyczny i już w latach 20. zaczęły pojawiać się prace czy przesłanki ku temu, że zawartość naszych czaszek, zapomniałem o mojej supermocy przyzywania mózgu, jest dużo bardziej niestała, dużo bardziej zdolna do adaptacji. Spójrzmy na przykład na obserwacje pacjentów z lokalnymi uszkodzeniami mózgu. Bardzo często jest tak, że konkretny obszar mózgu odpowiada za kontrolowanie, nadzorowanie, wykonywanie konkretnej czynności. I teraz na przykład osoba, która na skutek udaru straciła zdolność do mówienia, może nauczyć się mówić powtórnie. I takie przypadki są, powiedziałbym, powszechne, pomimo faktu, że część mózgu, która pierwotnie kontrolowała tę umiejętność, pozostaje uszkodzona. Jaki z tego wniosek? No, inna część musiała przejąć jej funkcję. W latach 60. badania na kotach, którym po urodzeniu zaszyto jedno oko... Tak, wiem, to straszne, ale się po prostu wydarzyło, więc jeszcze raz. W latach 60. badania na kotach, którym po narodzeniu zaszyto jedno oko, jednoznacznie pokazały, że część mózgu odpowiedzialna za przetwarzanie bodźców wzrokowych z tego właśnie oka, przynajmniej ta część, która robi to u nienaruszonych przez naukowców kotów, nie pozostawała bezczynna i zaczynała być aktywna w momencie, gdy koty miały otwarte jedyne dostępne oko. Tak jakby mózg nie chciał, aby jego część, która była dedykowana jakiejś funkcji, z której się nie korzysta obecnie, leżała odłogiem. Konsekwencje takiego stanu rzeczy przeniknęły w pewien sposób do popkultury. Tak bym przynajmniej powiedział, bo powszechnie wierzy się, że osoby, które straciły jeden zmysł, będą miały wyostrzony inny. I z naukowego punktu widzenia jest w tym sporo prawdy. Pokazują to badania na osobach głuchych. U takich ludzi część mózgu, która normalnie przetwarza bodźce słuchowe, zaczyna przetwarzać inne impulsy, najczęściej wzrokowe, i odbija się to także na sprawności ich oczu, ich wzroku, bo mają oni bardzo często lepsze niż tacy słyszący śmiertelnicy widzenie peryferyjne. Znów, jeżeli jakaś część mózgu ma być nieużywana, no to szybko zostaje przez mózg zagospodarowana. Takich ruchów ze strony tego narządu powinniśmy się spodziewać. One są na porządku dziennym. A skoro o ruchu mowa... Mój kolega Marek, z którym wielokrotnie przygotowywałem się do koszykarskich sezonów, mawiał, że rzutu nie przepijesz. No miał podstawę, żeby tak twierdzić. Po pierwsze, sam był ekstraklasowym graczem. Ja co najwyżej o pierwszą ligę się ocierałem, ale niezależnie czy przyjeżdżał na salę po zakończonym dopiero sezonie, w formie, czy po miesięcznym urlopie, trafiał trójki niczym maszyna. Naprawdę seryjnie. Więc jego doświadczenie pozwalało mu tak wierzyć, ale może nie było to tylko doświadczenie, bo z punktu widzenia neurobiologicznego także miał w pewien sposób rację i to nawet podwójnie. Już tłumaczę, o co chodzi. Zacznijmy od tego, że dłonie angażują nieproporcjonalnie dużo neuronów w korze ruchowej i czuciowej mózgu. Gdybyśmy mieli zwiększyć proporcje poszczególnych części naszego ciała do tego, jak dużą objętość mózgu angażują, czy jak dużą objętość mózg poświęca na ich obsługę, wyglądalibyśmy co najmniej pokracznie. Dlatego wykonywanie czynności z zaangażowaniem dłoni mobilizuje do pracy duże obszary mózgu, a fakt, że neurony są powtarzalnie i cyklicznie aktywowane, sprzyja wzmacnianiu i utrwalaniu wielu możliwych kombinacji połączeń. To między innymi dlatego, pomimo iż piłkę do kosza miewam ostatnio w rękach raz na kilka miesięcy, jestem w stanie stosunkowo szybko przypomnieć sobie, jak rzuca się nią do kosza, odświeżyć, skorzystać z pamięci mięśniowej i trafiać, powiedziałbym nawet seriami, rzuty, które podobnie do mnie sprawna osoba o podobnych parametrach fizycznych, no miałaby problem, żeby je trafić. Za pierwszym razem. Mówiąc bardziej ogólnie, wysiłek fizyczny sprzyja powstawaniu nowych połączeń pomiędzy neuronami w mózgu. Aktywność fizyczna generalnie jest czynnikiem, który prowadzi do wydzielania substancji chemicznych, które prowadzić mogą do neurogenezy, czyli powstawania nowych neuronów w mózgach dorosłych już osób. A to bardzo ważne, a przynajmniej bardzo ciekawe, bo przez długie lata naukowcy byli przekonani, że takie procesy w mózgach dorosłych osób nie zachodzą. No i generalnie nie zachodzą w całych narządach, a tylko w pewnych częściach mózgu. Konkretnie w związanym z pamięcią hipokampie i korze węchowej. To właśnie być może dzięki temu osoby aktywne fizycznie mają często lepszą pamięć i osiągają wyższe wyniki w testach zdolności poznawczych. Oczywiście średnio. I dodam tylko, że ruch jest ważny dla mózgu także, jeżeli chodzi o inne aspekty jego funkcjonowania. Oddaję głos do studia. A wracamy, żeby wreszcie wypowiedzieć słowo klucz. Neuroplastyczność. Bo objawami tej zdolności, tej umiejętności, tej cechy mózgu były wszystkie przytoczone wcześniej przykłady. Czym jest neuroplastyczność? Mówiąc bardzo ogólnie, jest to zdolność mózgu do tworzenia nowych połączeń w obrębie swojej struktury, reorganizacji już istniejących połączeń, mam tu na myśli ich wzmacnianie albo wygaszanie, a także do tworzenia nowych komórek nerwowej, nowej tkanki mózgowej, bo nie wolno zapominać, że na wczesnych etapach rozwoju układu nerwowego no, to jest w zasadzie podstawa jego istnienia, jego dalszego rozwoju. Można to trochę porównać do specyficznej gry w Scrabble. Jak mamy słowo subskrybuj, to albo możemy je układać ciągle i ciągle, ucząc się przy tym, że pisze się je przez U zwykłe, albo możemy trochę pokombinować nad reorganizacją liter, które mamy dostępne i stworzymy brukuj albo sukurs. Ale możemy też dorzucić coś nowego, na przykład 3 litery A, T, 2 O, E, G, N, 2 W, E, Y oraz K i uzyskać możliwość stworzenia frazy uwaga, naukowy bełkot. W dorosłych mózgach, jak już zaznaczyłem, mogą zachodzić wszystkie te zjawiska, ale powstawanie nowych neuronów no nie jest na porządku dziennym, powiedzmy tak delikatnie, więc dominują dwa pierwsze mechanizmy neuroplastyczności. Generalnie neuroplastyczność jest podstawą procesów rozwoju mózgu, tak bym powiedział. Szczególnie istotna i zauważalna jest na przykład u małych dzieci, które uczą się chodzić, mówić, obsługiwać jakieś proste narzędzia itd., itd. Ale, o czym za chwilę powiem więcej, no nie zanika ona także w dorosłym mózgu. Trochę się z wiekiem osłabia. Nie wolno jednak przejść do porządku dziennego nad faktem, że jest ona związana z procesami uczenia się, z procesami formowania pamięci, z naprawą zniszczeń, jeżeli takie zniszczenia powstaną i będą naprawialne, a także takich mniej przyjemnych rzeczy, jak na przykład powstawania uzależnień, o czym mówiłem więcej w odcinku poświęconym rzucaniu palenia, czy stanów chorobowych, bo nadmierną neuroplastyczność można powiązać na przykład z występowaniem epilepsji, a także, co czyni się coraz częściej, z wykształcaniem się depresji czy schizofrenii. To istotne, bo te przypadłości bardzo często są leczone farmakologicznie, podczas gdy u ich podstawy mogą leżeć przynajmniej po części zmiany o naturze no bardziej fizycznej, można by rzec strukturalnej i stosując zmiany w terapii, inne podejście do tej terapii uwzględniające na przykład psychoterapię, można spodziewać się lepszych wyników niż przy tylko łykaniu tabletek. To wszystko może mieć związek właśnie z tą zdolnością mózgu do zmian plastycznych, neuroplastyczności, która, jak już zaznaczyłem wcześniej, jest cechą także dorosłych mózgów. Chociaż po tym intensywnym okresie wczesnego dzieciństwa maleje zdolność do uczenia się nowych rzeczy z wiekiem. Jest to także widoczne, jeżeli chodzi o ekspresję, czyli wykorzystanie genów, które są z neuroplastycznością wiązane. Zauważono, że aktywność takich genów zaczyna w sposób zauważalny maleć po 40 roku życia, a po 70 roku życia no szybkość tego tempa spadku przyspiesza, czy tempo spadku przyspiesza, chociaż, tak jak wspomniałem, aktywność fizyczna może temu przeciwdziałać i generalnie zdolności do uczenia się przez całe życie zachowujemy. Czy nam się to podoba, czy nie? Z myślą o takich osobach, które chcą uczyć się przez całe życie i cały czas zdobywać nowe kwalifikacje, powstał projekt, który jest mecenasem dzisiejszego odcinka. Mowa o zintegrowanym systemie kwalifikacji. co to takiego? To platforma, która oferuje możliwość formalnego potwierdzenia kompetencji i wiedzy zdobytych w trakcie jakiegoś uczenia się. Dlaczego mówię jakiegoś uczenia się? Bo nie gra tutaj roli forma, czyli mogliście się tego nauczyć stacjonarnie na kursie, w domu, online albo w ramach obecnie wykonywanej pracy. Ważne jest, że to coś umiecie. Pełna lista kwalifikacji jest w ogólnodostępnej bazie, do której link znajdziecie w opisie. Są tam również informacje, jaką wiedzę i umiejętności musi posiadać osoba, która chce potwierdzić swoje kompetencje w danej dziedzinie lub czego pracodawca może oczekiwać od kandydata na określone stanowisko. Takie rozwiązanie jest już z sukcesem stosowane w wielu krajach Unii Europejskiej. Zresztą ten system pozwala zdobyć poświadczenie, które jest we wszystkich krajach wspólnoty akceptowane. Znaleźć informacje o tym, jakie kwalifikacje trzeba mieć na konkretnym stanowisku, a także potencjalnie wyznaczyć sobie ścieżkę rozwoju do zawodowego przekwalifikowania się. No i oczywiście wiele, wiele innych. Pracodawcy zaś w tym narzędziu mogą odnaleźć pomoc w ocenie kompetencji kandydatów, planowaniu szkoleń czy ścieżek awansów. Ja generalnie bardzo pochwalam wszystko, co zachęca do uczenia się przez całe życie, zwiększania swoich kompetencji i odchodzenia od takiego myślenia, że szkoła i studia wyznaczają nam ścieżkę kariery, z której potem nie można zejść na inną ścieżkę kariery. Jeżeli mamy w naszych mózgach tę neuroplastyczność, no to po prostu z niej korzystajmy. Mózg to niezwykły narząd, który prawdopodobnie nigdy nie przestanie nas zaskakiwać. Myślę, że nie przesadzają ci, którzy mówią, że może on skrywać więcej zagadek i tajemnic niż kosmos, niż wszechświat. A przynajmniej tyle samo. Na niektóre z takich pytań znamy ogólne odpowiedzi, no bo, cóż powiedziałem dzisiaj, można nauczyć starego psa nowych sztuczek. Będzie to trudniejsze, bardziej żmudne niż w przypadku szczeniaka, ale jednak wykonalne. Tylko musimy sobie tutaj zadać pytanie. Czy to jest rodzaj odpowiedzi, który nas satysfakcjonuje? Czy na tym chcielibyśmy poprzestać? Czy może raczej jest to taki punkt wyjścia do zadawania kolejnych, ciekawszych, bardziej wnikliwych pytań? Do której grupy się zaliczacie? Ja umieściłbym siebie w tej drugiej. Do zobaczenia, do usłyszenia. Thank you.